Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Rozmawiamy ci o takim problemie, jakim jest psychosomatyka. Okazuje się, że coraz więcej lekarzy jest świadomych tego, że choroby mają podłoże psychiczne i wysyłają takiego pacjenta do psychoterapeuty. I to już nie jest tabu, to już nie jest wstyd. To jest kwestia świadomości, że ciało i psychika są nierozłączne, są ze sobą związane i na siebie wpływają. I doktor Piotr Kwiatkowski mówił, że coraz więcej takich pacjentów do ciebie trafia, do gabinetu psychoterapeuty, tak?
Tak, tak. Rzeczywiście mam wrażenie, świadomość, otwartość na to, że jednak nie pracujemy z samym ciałem pacjenta, towarzyszy coraz większej liczbie lekarzy, co interesujące. To też taki znak czasów, mam wrażenie, ja wiem, kwestia ostatnich 5, może 8 lat, że coraz częściej sami lekarze przychodzą do gabinetu terapeutycznego. Zdają sobie sprawę, to w ogóle jest bardzo specyficzny zawód i specyficzna ścieżka kształcenia. A bardzo często lekarz, który chce pomóc swoim pacjentom, chce być, że tak powiem, zawsze na baczność, zawsze w doskonałej formie, nadużywa samego siebie. Nie zwraca uwagi na to, żeby odpowiednio odpoczywać, żeby przegadywać różnego rodzaju trudne dla niego emocjonalnie sytuacje, które go spotkały. Dość często takie osoby nie śpią wystarczająco dużo, nie za dobrze się odżywiają i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca też zdają sobie sprawę, pod jak silnym stresem na co dzień funkcjonują. Niby z jednej strony intelektualnie, no wiadomo, lekarz, trudny zawód, odpowiedzialny zawód, obciążający emocjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzieś tam na poziomie głowy to taki lekarz sobie zdaje z tego sprawę. Natomiast tylko na poziomie głowy. I dopiero wtedy, kiedy no właśnie zaczynają się pojawiać jakiegoś rodzaju problemy, wtedy lekarz ma pretekst, a czasami ma dopiero taki pomysł, a czasami nie ma innego wyjścia, tylko no, postanawia udać się na konsultację do psychoterapeuty właśnie. Bardzo często takim czynnikiem, który skłania lekarza do skorzystania z pomocy, jest taka jego obserwacja, że na przykład pogarszają mu się relacje. Pogarszają mu się relacje w związku, pogarszają mu się relacje z dziećmi. A nie za bardzo wie, o co chodzi, dlaczego tak jest. No właśnie wtedy zgłasza się na konsultację. Albo coraz bardziej pogłębia się u niego zniechęcenie, zespół wypalenia zawodowego, jakieś takie depresyjne objawy. Albo właśnie somatyczne kwestie. Co interesujące, u sporej części lekarzy właśnie w związku z tym, wiadomo, szewc bez butów chodzi, ale właśnie w związku z tym, że zaniedbują swoją warstwę psychiczną, swój komfort psychiczny, widzenie swoich potrzeb i emocji, właśnie zaczyna to skutkować objawami somatycznymi. No jako lekarze wiedzą, co to może oznaczać, jaka to może być choroba, jakie badania należy wykonać. Więc zazwyczaj zaczynają rzeczywiście od tej warstwy somatycznej. No i jak się okazuje, że mówiąc slangowo, somatyka czysta, nic tam się nie dzieje, a objawy są, a objawy utrudniają życie, a pojawiają się duszności, a pojawiają się permanentne bóle, a to głowy, a to stawów, a to pleców. No i w pewnym momencie nie ma innego wyjścia, tylko no, trzeba poszukać jakiegoś alternatywnego sposobu. Mam wrażenie, że generalnie w środowisku lekarskim coraz bardziej się pojawia taki trend, żeby jednak o siebie zadbać. Zadbać również o dobrostan psychiczny, co bardzo mnie cieszy. No i teraz, jeżeli mamy takiego lekarza, który na własnej skórze, że tak powiem, przetestował, że to ma sens, że to pomaga, że jego funkcjonowanie na co dzień się poprawiło, że objawy ustąpiły, no to wtedy już nie ma specjalnych oporów, żeby doradzać to również swoim pacjentom czy kolegom po fachu. To też już zauważyłem, zwłaszcza jeżeli mam do czynienia z osobami pracującymi w szpitalu. Na początku pojawia się jeden lekarz, zaczynamy pracować, pojawiają się jakieś zmiany, ewidentna poprawa. No i później takie komunikaty, a wie pan co, przekazałem pana numer telefonu koleżance i jeszcze koledze, no my tutaj między lekarzami, ale tam też taka pielęgniarka teraz w kryzysie jest, więc jej też podpowiedziałem. I pojawia się kolejna osoba z oddziału, jeszcze następna, a później z zaprzyjaźnionego oddziału i jakoś tych lekarzy coraz więcej w gabinecie.
Czyli właściwie obserwujemy taką zmianę mentalności, no i właściwie rewolucję, jeżeli chodzi o podejście do medycyny.
No zdecydowanie, zdecydowanie. Dlatego właśnie o tym mówię, że coraz częściej lekarze mają taką świadomość, że jednak wbrew temu, co niejednokrotnie słyszeli na swoich zajęciach, aczkolwiek też na poziomie kształcenia coraz większa jest współpraca od ładnych kilku lat między psychologami a medykami właśnie w kształceniu pielęgniarek, w kształceniu lekarzy. Natomiast tak jak mówię, to jest pewnego rodzaju nowość. Kiedyś było tak, że lekarze rzeczywiście bardzo mocno skupiali się na somatyce i na różnego rodzaju narzędziach stricte medycznych i mocno niechętnie korzystali z pomocy, wsparcia, konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych. Teraz to się zmienia.
Mówimy tak naprawdę o rewolucji, a to jest powrót do korzeni, do tego, co medycyna chińska przed tysiącami lat stosowała i co dobrze wpływało na zdrowie, czyli holistyczne spojrzenie na człowieka. No dobrze, jeżeli już jesteśmy tego świadomi, że te choroby mogą mieć podłoże w emocjach, w psychice, sami możemy z tym pracować, czy lepiej jest skorzystać z pomocy specjalisty?
No właśnie, tu jest pewnego rodzaju kłopot, a nawet kilka kłopotów, powiedziałbym. Dlatego, że sami, to znaczy jak, któregoś dnia dojdę sobie do wniosku, może to jednak chodzi o moje emocje, no to zaczynam się brać za moje emocje. No nie, no zazwyczaj jest tak, że sięgam do jakiejś literatury. Do jakiej literatury? No raczej nie do jakichś opasłych tomisk opracowań naukowych, zwłaszcza, że takich brakuje, a tylko bardziej do pozycji poradnikowych. Dobra, zostajemy na razie na poziomie literatury. A w dzisiejszych czasach to naprawdę nie jest specjalny problem, żeby wydać książkę. Pojawiają się kolejne koncepcje rewolucyjne. Taka moja dobra znajoma, bardzo doświadczona psychoterapeutka, używa określenia amerykańskie jaki. Co to są te jaki amerykańskie? No to są właśnie takie podręczniki, najczęściej właśnie autorów amerykańskich. Jak być zdrowym, jak być uśmiechniętym, jak być bogatym i tak dalej, i tak dalej. I z tego, co ja obserwuję w takich podręcznikach, bardzo często mamy tam do czynienia z jakimś takim bardzo eklektycznym i bardzo powierzchownym podejściem, czerpiącym z różnych szkół terapeutycznych, często jakieś skróty myślowe, jakieś totalne niedorzeczności, głupoty i tak dalej. Więc Istnieje trochę fajnych, sensownych podręczników, natomiast pamiętajmy, jeżeli stawiamy dopiero pierwsze kroki, a jeżeli chodzi o samorozwój, autoanalizę, pracę z własnymi emocjami, to tak naprawdę taki poradnik może nam poważnie w głowie namieszać. Natomiast ja mam wrażenie, że zdecydowanie bardziej dostępnym i częściej wykorzystywanym źródłem są różnego rodzaju blogi albo kanały na YouTubie. I tutaj no znowu mamy do czynienia z bardzo szeroką gamą propozycji, bardzo liczną grupą osób, które się wypowiadają. Niestety dość często to są tacy psychologowie amatorzy, którzy przeczytali jakiś tam podręcznik, ewentualnie doznali natchnienia i przekazują te prawdy dalej. Także ja bym tutaj był bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o bezkrytyczne korzystanie z tego rodzaju źródeł, bo one naprawdę mogą nam znacznie namieszać i krzywdę zrobić.
Można sobie zrobić krzywdę, zagłębiając się w swoje emocje?
Zagłębiając się nie, natomiast posługując się metodami, ewentualnie wytłumaczeniami oferowanymi przez osoby, które no generalnie nie posiadają wiedzy albo ta ich wiedza jest no, nieprawdziwa. Są mocno przekonani, autorytatywnie się wypowiadają na ten temat, natomiast no, głupoty opowiadają, krótko mówiąc. W ten sposób krzywdę można sobie zrobić.
A zatem radzimy specjalistę, kontakt ze specjalistą, psychoterapeutą, który nie boi się tego tematu, bo chyba to nie są chyba jeszcze czasy, kiedy wszyscy doskonale siedzą w temacie psychosomatyki. A może się mylę? Może się mylę.
No różnie rzeczywiście z tym bywa.
Warto zapytać, tak?
Też jest tak, że psychoterapeuta też człowiek i no, niby teoretycznie jest tak, że powinien doświadczyć gruntownej psychoterapii, radzić sobie z wszystkimi emocjami, być w pełni otwartym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest tak, że niektórzy psychoterapeuci no, mają problem z pewnymi emocjami u siebie, niechętnie ich dotykają, ale też no, mają pewnego rodzaju kłopot, żeby klienta prowadzić w tym kierunku. Na przykład no, wielokrotnie spotykałem się z takimi terapeutami, którzy miło, sympatycznie rozmawiają, wspierają i tak dalej. Natomiast jeżeli przychodzi do tematu złości, no, to tu się pojawia pewna blokada. Pamiętajmy, że jako psychoterapeuta, ja na przykład, no jestem pewnego rodzaju ekranem, to zwłaszcza w tym podejściu psychodynamicznym, z którego ja w dużej mierze korzystam, tak właśnie jest. Jestem osobą, na którą rzutowane są bardzo różne emocje. Czasem jestem najlepszym kumplem, czasem jestem ojcem, w ten sposób jestem postrzegany, przeżywany. A przez osobę, z którą rozmawiam, niekiedy bywam też matką. No i teraz, jeżeli zaczynamy cofać się do wczesnych doświadczeń, no, projektowane na mnie, na ten ekran, są rozmaite emocje ze strony klienta. Na przykład właśnie złość. Ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest złość kierowana do mnie, że to ma działanie uwalniające, że okej, to jest normalne i naturalne, że te nasze relacje w gabinecie się zmieniają. Tutaj mam nadzieję, że nie przerażę naszych słuchaczy, ale tak to jest w procesie psychoterapii takiej głębszej, opartej na kontakcie. Że może się zdarzyć tak, że klient do mnie czuje sympatię. Może być tak, że na jakimś etapie terapii ma poczucie, że się we mnie zakochał. Już prawdziwy problem ma miejsce. Nie tak dawno miałem taką właśnie rozmowę z no, dość młodym klientem, 20 parę lat, który z głębokim wstydem i zażenowaniem się przyznał, że niekiedy ma takie poczucie, że mnie kocha. I to jest zupełnie naturalny etap w procesie psychoterapii. No tylko, że trzeba umieć to przyjąć, nazwać, pokazać w odpowiednim świetle. Ale wcześniej czy później zazwyczaj dochodzi do takiej fazy, kiedy klient zaczyna mnie nie lubić, zaczynam go drażnić albo wręcz darzy mnie głęboką nienawiścią. I niekiedy jest to uwolnienie takich uczuć, które gdzieś tam w nim drzemią od dawna i nie są adresowane do mnie, gorzej, tylko do jakiejś innej osoby.
Gorzej by było, gdybyś odwzajemnił na przykład taką złość, czy taką nienawiść.
Czy taką miłość.
Czy taką miłość na przykład.
Że od tego mamy kodeks etyczny psychoterapeuty i no, pewnych rzeczy nie wolno robić, a gorzej by było. Może i gorzej, natomiast takie rzeczy też się dzieją. Od tego z kolei mamy superwizję, żeby o tym rozmawiać. W tym momencie mówimy o procesie przeniesienia, to już tak wnikając bardzo w proces psychoterapii, to co w danym momencie klient czuje wobec mnie, może być wyrazem przeniesienia, to znaczy przeniesienia na mnie uczuć, które tak naprawdę pierwotnie były adresowane do zupełnie kogoś innego. Natomiast z drugiej strony mamy proces przeciwprzeniesienia. Z jednej strony jest to moja reakcja na to, co do mnie czuje klient, w węższym ujęciu, natomiast w szerszym no, różnego rodzaju moje reakcje przeniesieniowe na jego osobę, bo on też może mi się skojarzyć mniej lub bardziej świadomie z jakąś osobą z mojej osobistej historii. Pamiętajmy, że psychoterapeuta też człowiek. No ale to wszystko są, dlatego proces szkolenia psychoterapeuty tak długo trwa, tyle różnych etapów, tyle różnych elementów zawiera, żeby psychoterapeuta z tego sobie zdawał sprawę i korzystał z tego jako z no, bardzo przydatnych narzędzi terapeutycznych, bo jeżeli no parę miesięcy temu miałem do czynienia z taką sytuacją, a właśnie w związku z empatią, z takim otworzeniem się na klienta, to akurat była kobieta, a normalnie sobie rozmawialiśmy, nic strasznego nie zostało powiedziane, sympatyczna kobieta skądinąd i w pewnym momencie zaczął mi się uruchamiać lęk jakiś taki przedziwny. Kompletnie nie wiadomo skąd, z jakiego powodu. No ale nie uciekłem od tego. Powiedziałem jej o tym, że coś takiego się we mnie dzieje. Czy przypadkiem u niej nie pojawiła się jakaś złość, jakieś takie tendencje agresywne w moim kierunku. I ona dopiero zapytana o to zaczęła się przyglądać i się okazało, że oczywiście, że tak. Ona nie do końca poczuła swoją złość, natomiast ja poczułem lęk przed tą złością. No i dotarliśmy do szalenie istotnego wydarzenia z jej życia. Wyjaśniliśmy to, bardzo odetchnęła z ulgą, natomiast no, gdybym ja nie przeżywał, gdybym ja się od tego odciął, gdybym ja się zawstydził i nie powiedział o tym, to pewnie byśmy do tego nie dotarli. Także na przykład takie rzeczy w toku psychoterapii mogą się dziać.
O uwalnianiu z chorób w procesie psychoterapii porozmawiamy już za chwilę. Jeśli Państwo chcą komentować audycję, zadawać pytania, to licencja @radiomyślnik.lublin.pl albo licencja na życie na Facebooku.